W naszym studiu gość, poseł Platformy Obywatelskiej, szef klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, Zbigniew Konwiński. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Po co nam tarcza wschód?
Po to, żeby granice nasze były dużo bardziej bezpieczne, nie tylko nasze, nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej. To ma być system takiego większego jeszcze bezpieczeństwa, różnych umocnień w razie najazdu na Polskę, które by utrudniły ruch wojsk przeciwnika. Do 2028 roku szacuje się, że to miałoby kosztować około 10 miliardów złotych. Podniesienie bezpieczeństwa Polski, tak żeby gdyby ta agresja miała przyjść ze wschodu, żeby ona była dużo trudniejsza i żeby przeciwnik się być może zastanowił kilka razy, zanim uderzy na nasz kraj.
A w pana opinii to zagrożenie jest bardzo realne?
W mojej opinii pewnie gdybyśmy rozmawiali przed konfliktem, przed napaścią Rosji na Ukrainę, pewnie ta odpowiedź byłaby inna, ale teraz powiem, że po drugiej stronie, za naszą wschodnią granicą, mówię o Rosji, mamy przeciwnika nieobliczalnego. Jakiekolwiek kalkulacje, czy coś jest bardziej realne, czy coś jest mniej realne, biorą w łeb przy kimś, kto takimi kalkulacjami się nie posługuje. Ci, którzy się znają w kwestiach uzbrojenia, twierdzą, że w najbliższych latach Putin i Rosja nie będzie zdolna do kolejnej agresji, ale ja pamiętam takie analizy, które mówiły, że absolutnie nie będzie pełnoskalowego konfliktu i napaści na Ukrainę. Jednak to się wydarzyło, więc musimy się tak przygotowywać i tak wiązać sojusze, jakby konflikt mógł nastąpić w miarę szybko. I te sojusze to jest bardzo ważna kwestia, bo jakbyśmy się nie dozbrajali, jakbyśmy nie zrobili tej tarczy wschód, jakbyśmy nie byli dużo bardziej bezpieczni w naszym samopoczuciu, to tak naprawdę bardzo ciężko byłoby nam przeciwstawić Rosji bez dobrych, trwałych sojuszy.
A Donald Trump to jest wiarygodny partner, czy ktoś równie nieobliczalny jak Władimir Putin, bo dba tylko o interes Stanów Zjednoczonych i mówi na przykład do administracji państwa duńskiego, zajmiemy tę Grenlandię tak czy inaczej?
Wie pan, jest jaki jest. Widzimy, jaki jest Donald Trump. Naszą rolą jest wyciągać z tego wnioski i przekonywać partnerów europejskich.
Ale jak z takim człowiekiem rozmawiać? Bo w zasadzie widać, że czasami pierwsze 30 sekund jest w stanie poświęcić uwagi komuś, z kim rozmawia, a potem i tak mówi swoje.
Jest człowiek, prezydentem Stanów Zjednoczonych, który przyszedł trochę z show biznesu, ale był już prezydentem, więc wydawać by się mogło, że to doświadczenie nabył i będzie w dobrej sprawie je wykorzystywał, ale wnioski dla nas nie są optymistyczne, jeśli chodzi o Donalda Trumpa. Tu nie ma co się na rzeczywistość obrażać, ale też trzeba ją przyjąć taką, jaka jest, i my musimy z tego wyciągać wnioski. W większym stopniu Europa musi przejmować się swoim własnym bezpieczeństwem, że być może dla Hiszpanii czy nie wiem, czy dla Włoch, czy dla Portugalii, to coś, co się dzieje między Ukrainą a Rosją jest bardzo odległe, ale musimy przekonywać, żeby również więcej ułożyły na swoją armię, żeby Niemcy, silna bardzo gospodarka, również więcej wydawała na swoją armię, bo to 2% PKB na przykład naszego zachodniego sąsiada, to jest więcej niż 5 PKB naszego budżetu
chodzi
polskiego.
Chodzi o kwoty po prostu.
Tak.
Ale jeżeli chodzi o tą tarczę wschód, to pan się nie obawia, że to, co się wydarzyło w związku z tą uchwałą, zobowiązaniami, część polityków, waszych przeciwników politycznych zwraca uwagę na to, i to jest ich zdaniem zagrożenie, że w zasadzie nie będzie można kupować uzbrojenia poza Unią Europejską, że to zamyka rynki zewnętrzne, takie na przykład jak Korea czy Stany Zjednoczone.
Nieprawda, nie zamyka, ale stwarza możliwości, bym powiedział, stwarza możliwości wspólnych zakupów. To nie jest może przykład z tej działki, nie dotyczy kwestii obronności, ale przecież takie wspólne zakupy, na przykład szczepionek, one powodowały, że te zakupy były dużo, dużo tańsze. Jeżeli, wie pan, kupujemy jakiś czołgów czy armatochaubic, nie wiem, 1000, a nie 100, to można wynegocjować jednostkowo dużo niższą cenę i z tego trzeba jakby korzystać, że Europa ma bardzo silny potencjał gospodarczy, jest bardzo silnym rynkiem. Oczywiście Europa jest zróżnicowana, może ktoś by powiedział, że przeregulowana w niektórych kwestiach, ale to jest dalej bardzo silna gospodarka z bardzo silnym PKB i trzeba to absolutnie wykorzystywać. Jeżeli jest możliwość takich wspólnych zakupów, to też trzeba z tego korzystać i to jest jedna z możliwości, którą mieć będziemy, z której będziemy mogli korzystać.
A na ile mocny może być nasz przemysł zbrojeniowy, nie mówię tylko o polskiej grupie zbrojeniowej, ale też widzimy na przykładzie tego, co się dzieje na Ukrainie, że prywatne podmioty często w dość chałupniczy sposób produkują na przykład drony w dużych ilościach i one są tanie w produkcji, tanie w zakupie, bo to jest sprzęt, który po prostu często jest niszczony.
Druga kwestia to jest oczywiście wzmacnianie. My chcemy jak najwięcej wydawać tutaj u nas w kraju i ta wajcha jest przestawiana, żeby większe środki wydawać tutaj w Polsce, ale my też musimy w miarę szybko się dozbroić. To też jest tutaj, determinuje nas trochę też czas. Wojna w Ukrainie Ukrainie, to też możliwość wyciągania wniosków i trzeba te wnioski wyciągać, że mamy nowe zagrożenia na polu bitwy no ale też Ukraina, nie można tak jeden do jednego tych wniosków wyciągać, bo to bardzo często słyszę, no, że skoro sobie Ukraina tak nieźle radzi, to my też powinniśmy sobie tak nieźle radzić, tylko kwestia, nie wiem, dokupienia iluś dronów, iluś armatochaubic, znaczy to Polska jest w trochę innym położeniu, mamy trochę inne położenie geopolityczne, wnioski trzeba wyciągać z tego, co się dzieje w Ukrainie, ale przede wszystkim tutaj wzmacniać nasz przemysł zbrojeniowy, wzmacniać naszą armię, ale też wciągać Unię Europejską, wciągać państwa europejskie w system bezpieczeństwa. No i oczywiście cały czas współpracować blisko ze Stanami Zjednoczonymi. Tutaj nie ma wielkiej filozofii.
Na dobrowolne szkolenie wojskowe pan poseł się wybiera? Bo premier powiedział, że ministrowie z dużą radością przywitali taką informację, że będą się szkolić. Pan poseł się wybiera?
Oczywiście, że się wybiorę. Tak? Na dobrowolne szkolenie, oczywiście, że się wybiorę.
Ale już tak nie śmieszkując, bo to jest poważna sprawa. Tak. Może tak jest rzeczywiście, że politycy powinni dać przykład. Chociaż chyba chętnych nie brakuje z tego, co czytałem ostatnio w mediach. Zainteresowanie jest bardzo duże. Jeszcze to szkolenie nie wystartowało. Zgłoszeń jest sporo. Ale może jest też tak, że posłowie powinni pokazać, że wojsko nie gryzie i można jakoś przetrwać dwa tygodnie.
Oczywiście wszyscy powinniśmy dawać przykład i też jakby tu rozumiem jest rola wojskowych, że będzie takie myślenie o tym, żeby każdego później w razie zagrożenia też mieć pomysł na zagospodarowanie, no bo to ktoś, kto parę dni szkolenia przejdzie, czy paręnaście, czy może nawet parę tygodni, no to co on tam może zrobić na polu bitwy? Co najwyżej przeszkadzać albo szybko zginąć.
Mamy takie czasy, że lepiej umieć strzelać niż nie umieć strzelać.
Oczywiście.
No dobrze, składka zdrowotna, chciałem o to zapytać. Lewica uważa, że powinna wynosić 9%, ale tak nie do końca mogę odcyfrować, czy dochodu, czy przychodu. I jeszcze jest taki pomysł, pan poseł Śmiszek chyba zdaje się powiedział, że nie będzie składki zdrowotnej, zostanie zlikwidowana, za to będzie podatek zdrowotny i to będzie dużo lepsze rozwiązanie. Nie wiem, czym to się różni, bo nie wyjaśnił.
Mamy projekt rządowy, który jest już po drugim czytaniu w Sejmie. Zostało nam tak naprawdę przegłosowanie kolejnej obniżki składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Ona mogłaby dotyczyć około 2,5 miliona bardzo takich małych firm.
Bo przedsiębiorcy na to narzekają straszliwie. Tak. Na szczęście zniesiono ten przepis, kiedy sprzedawano samochód służbowy i trzeba było tego 9% zapłacić.
Składki zdrowotne.
Swoją drogą, kto to wymyślił, nie mam pojęcia, ale musiał dobrze kombinować, żeby dochodowo dla budżetu to super rozwiązanie, tylko gorzej dla przedsiębiorcy.
Kto to wymyślił to PiS i to wprowadzili tak zwanym Polskim Ładem podatkowym. Filozofia PiS-u była bardzo prosta, że statystycznie, niegłosujący na PiS mają się zrzucić na statystycznie większym stopniu głosujących na PiS. I między innymi tutaj upatrzono sobie przedsiębiorców i dość mocno obłożono podatkami przedsiębiorców, znaczy przede wszystkim składką zdrowotną.
Ale dobrze jest, że to zostało zlikwidowane.
Powoli, tak, bo dopiero te zmiany w przyszłym roku, one mają szansę, no, że będziemy blisko tego, co było przed tak zwanym ładem
podatkowym. To kto zapłaci mniej?
Zapłacą mniej przedsiębiorcy, około 2,5 miliona tych małych firm, bo przedsiębiorcy, ja tutaj mam sobie to zanotowane, żeby tutaj się nie pomyli, przedsiębiorcy na skali podatkowej i rozliczający się podatkiem liniowym będą płacili 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia, a po osiągnięciu dochodu powyżej 150% wartości przeciętnego wynagrodzenia będą płacili 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia. To brzmi trochę być może skomplikowanie.
Na liczbach chyba trzeba by to pokazać.
To jest w dużym stopniu powrót do tego, no może nie jeden do jednego, ale blisko powrotu do tego, co było przed tak zwanym Polskim Ładem podatkowym, no bo to jednak te zmiany, ja przypomnę, no był taki moment, jak zmiany zostały wprowadzone, że służby Sejmu nie wiedziały, jak parlamentarzystom na przykład wypłacić wynagrodzenie.
Tylko w Sejmie nie wiedziały.
Pamiętamy te pierwsze pensje, nie wiem, nauczycielskie, tak, że one były dużo, dużo niższe, bo tam źle przeliczano.
Bo była jeszcze tak zwana ulga dla klasy średniej.
Tak. Ta cała filozofia, o jednej z nich powiedziałem, ale druga kwestia, to dotyczyła kwestii podatkowej. Obniżono niby podatek PIT, ale de facto na obniżkę podatku PIT zrzucił się równo budżet państwa i samorządy, bo to w połowie również dotknęło samorządy. To nie jest tak, że to była tylko kwestia finansów państwa, ale również kwestia finansów samorządów. Budżet państwa zrekompensował to sobie w pewnym stopniu, podwyższając właśnie składkę zdrowotną. No tak, takie były te zmiany.
Dobrze, panie pośle, a czy ta zmiana nie spowoduje, że będzie mniej w budżecie do dyspozycji dla służby zdrowia? Bo ciągle słyszymy, że jest za mało, brakuje nadlimity i tak dalej.
Minister Domański mówi, że to będzie, deklaruje, że to będzie wyrównane, bo to jest projekt, też ten, o którym w tej chwili rozmawiamy, to jest projekt też, który był opracowany w Ministerstwie Finansów przez służby ministra Domańskiego. To było takie nasze też zobowiązanie wyborcze. Pierwsze te obniżki, o których wspomnieliśmy, zostały wprowadzone już w tym roku, ale również te wakacje, tak zwane wakacje podatkowe dla przede wszystkim dla tych małych firm. No i chcemy te kolejne zmiany. No to jest tak, że osoba, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, bo ze strony lewicy bardzo często słyszę porównanie do etatowców, no, że to nie będzie sprawiedliwe, że przy takich samych na przykład dochodach osoba na etacie będzie płaciła troszkę wyższą składkę, a osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą, niższą. To się nie da tak jeden do jednego porównać, bo jednak osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą, nie zawsze ma pewne dochody.
Nie ma stałych dochodów
podejmuje pewne ryzyko, ma też pewne koszty związane z obsługą księgową chociażby. Okay, to jest całe mnóstwo rzeczy.
Przedsiębiorcy to odczują?
Przedsiębiorcy to odczują, to będą koszty
od kiedy? Od stycznia, tak?
Od stycznia 2026, to te kolejne zmiany na około 4,5 miliarda złotych, to będą konsekwencje dla finansów.
Dobrze, do wyborów musimy dotrzeć. Panie pośle, właściwie we wszystkich sondażach Rafał Trzaskowski jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o preferencje wyborcze. To znaczy, że te wybory są rozstrzygnięte, czy ostatnie tygodnie i
nie są rozstrzygnięte.
Skok poparcia dla Sławomira Mentzena, jego aktywność medialna, to oznacza, że to jeszcze się wszystko może wydarzyć?
Wszystko się może wydarzyć, nie wolno nam absolutnie uważać, że wybory są rozstrzygnięte, bo nasz kandydat prowadzi cały czas, zawsze ten przykład podaje i nie mam z tym problemu, mimo że on mnie dotyczy w 2014 roku w Słupsku.
Pamiętam, te wybory.
We wszystkich sondażach wygrywałem. W pierwszej turze one się potwierdziły, bo wygrałem pierwszą turę. W drugiej turze też we wszystkich sondażach wygrywałem, przegrałem na końcu wybory, więc naprawdę...
A jaka to jest lekcja, że trzeba do końca walczyć?
Do końca trzeba walczyć.
Czy trzeba być stanowczo innym kandydatem niż pozostali?
Trzeba robić swoje i mieć z tyłu głowy, że mogą się pojawić okoliczności, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I to często potrafi wywrócić wszystko. Coś, co się nam wydaje dziś racjonalne, może za tydzień, dwa, bo jakieś wydarzenie nastąpi i już tym wszystkim takim schematom politycznym się wymykać. Więc trzeba robić absolutnie swoje. Rafał Trzaskowski jest na pierwszym miejscu. Będzie druga tura, wszystko na to wskazuje.
Ale z kim?
Nie wiem, z kim będzie w drugiej turze. Dziś więcej wskazuje na to, że będzie to jednak pan Nawrocki, chociaż dynamika jest po stronie Mentzena, chociaż chyba po tych ostatnich jego publicznych... Po tej publicznej
Mówi pan o rozmowie w Kanale Zero, tak?
Tak, myślę, że to się może trochę tam zaburzyć. Zobaczymy, kto by to nie był, trzeba absolutnie rywalizować i wygrać na końcu. Droga... To jest bardzo ważne dla wielu zmian, które jeszcze chcemy wprowadzić w Polsce, tak.
Via Pomerania, to jest właściwie teraz droga, która jest inwestycja na ustach wszystkich polityków, wszystkich samorządowców, też budzi ten projekt wielkie nadzieje, jeżeli chodzi o rozwój, zwłaszcza okolic Bytowa. Jaka jest perspektywa czasowa powstania tej drogi?
Oj, różne opinie słyszałem. Na razie jesteśmy w sferze, powiedziałbym, trochę marzeń. I dobrze, no tak na początku jest. Tak była kwestia szóstki, pamiętam. Jak planowaliśmy budowę szóstki, wielu nas przekonywało, że to się kupy nie trzyma, bo małe natężenie ruchu i żadnych parametrów tutaj ta szóstka, jeżeli będzie miała powstać, nie spełnia. No, mielibyśmy już całą szóstkę, gdyby nasi poprzednicy jej na lata nie wstrzymali, ale dobrze, szóstka będzie i widzimy, że od tej sfery marzeń...
Ale pan widzi determinację, żeby ta Via Pomerania powstała, czy to taka bardziej kiełbasa wyborcza, a potem zobaczymy, jak będzie?
Nie, kiełbasa wyborcza, wie pan, no, tak by nie powiedział, bo nie ma potrzeby, żeby była jakakolwiek taka kiełbasa. Jak spojrzymy na to na mapę spokojnie i rzeczywiście pod względem tego bezpieczeństwa, o którym wcześniej rozmawialiśmy, to taka droga absolutnie by się przydała i byłaby potrzebna. W tej chwili jesteśmy na początku, mówimy o drodze, ale jesteśmy na początku drogi.
Okej, a pana opinii za 5-6 lat zaczęcie prac budowlanych jest realne, czy to jest bardzo duże gdybanie?
No dziś gdybamy, tak, ale 5-6 lat, no to kwestia pewnie wcześniej przygotowania tej całej procedury, przejścia tej całej procedury, uzgodnień. Nie wiem, czy 5-6 lat. Ja tutaj bym głowy nie dawał, jeśli chodzi o terminy. Mhm. Ważne, żebyśmy weszli w takie tryby, gdzie już nie będzie dyskusji o tym, czy ta droga ma powstać, tylko będziemy się zastanawiać, czy ona powstanie może trochę szybciej, może trochę później, ale będziemy wiedzieli, że ona w końcu powstanie.
A w pana opinii jest takie przekonanie, taka determinacja, żeby ona etapami, ale powstawała, żeby ten projekt był realizowany krok po kroku?
Tak, jest taka determinacja.
Lokalna sprawa jeszcze jedna. Pewnie wszyscy samorządowcy do pana pukają, stukają i dzwonią, ale ja nie będę pytał o zmiany administracyjne, bo to przed nami, ale ja chciałem pana zapytać, czy panu się podoba to, co się dzieje między samorządami, ludźmi, mieszkańcami, między innymi w Lęborku, w Nowej Wsi Lęborskiej, w gminie Ustka, w Ustce, między Słupskiem, Kubelnicą a Redzikowem. Wojna jest na całego, różne epitety tam padają. Od pasażerów na gapę to najsłabsze, po pasożytów, po złodziei, po grabieże samorządowe i tak dalej, i tak dalej. Tak powinna wyglądać współpraca między samorządami?
Nie powinna. To jest pewnie przyczynek do tego, i rozmawiałem o tym z samorządowcami, ale też w ministerstwie rozmawialiśmy o tym z kolegą, który się zajmuje kwestiami samorządów, z ministrem Szymańskim, że to jest też przyczynek do tego, żeby być może zmienić, na pewno i być może, a na pewno zmienić przepisy, żeby takie wnioski, ważne dla samorządów oczywiście, no bo to są ważne wnioski, one był jakiś czasookres, kiedy mogą być składane być może raz na kadencję, żeby była kwestia przewidziana, że w momencie przejęcia jakichś terenów przez jeden samorząd kosztem drugiego, że są regulowane kwestie odszkodowań. Często jest tak, że samorząd, który, no mówię często, to może złe określenie, bo tych zmian administracyjnych w Polsce aż tak dużo nie ma, ale mamy ten przykład tutaj z naszego terenu, no że jednak przejęte tereny, wcześniej samorząd musiał inwestować w te tereny, w infrastrukturę, poniósł określone koszty, musi spłacać określone kredyty, no żeby to też było w przepisach prawa jednak uregulowane. A każdy ma tu swoje racje i te każde racje są ważne. Dla Słupska te racje są ważne, dla gmin ościennych. Najlepiej, gdyby się udało doprowadzić do zgodnego połączenia, ale to jest nierealne. To już o tym wiemy, bo to można sobie trochę język możemy sobie postrzępić, że tego nie uda się przeprowadzić, mimo że są określone preferencje.
No bo chyba mieszkańcy tego nie chcą, bo w konsultacji są jasne.
Mieszkańcy tego nie chcą, samorządowcy tego też tego do końca pewnie nie chcą. Ale ja rozumiem racje jednych i drugich. No, argumenty Słupska są, jakie są, że oczywiście te tereny są sypialnią de facto dla tych, którzy na co dzień funkcjonują i przez większość swojego czasu, tego aktywnego czasu funkcjonują w Słupsku, a z kolei gminy ościenne mówią, no halo, my tu zainwestowaliśmy, mieliśmy te działki budowlane trochę taniej, żeby właśnie się do nas ludzie przenieśli, żebyśmy mieli z tego PIT, żebyśmy mieli z tego podatek od nieruchomości. No i tu argumenty są po obu stronach, ważne.
A jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze i tutaj właściwie władze Słupska już tego nie ukrywają, że są instytucje i to się trudno z tym właściwie dyskutować, takie jak Teatr, Filharmonia, tak. Jeden czy drugi, które są instytucjami ponad miejskimi i one służą rzeczywiście całemu regionowi i tak naprawdę chodzi o koszty utrzymania. Nie można tu znaleźć jakiegoś remedium, jakiegoś porozumienia?
Nie wiem. Wiem, że jakaś próba jest, wiem, że rozmowy się toczą, czy uda się porozumieć, nie wiem, ale dobrze, że samorządowcy rozmawiają, to też jest jakiś pozytyw, że mimo wszystko, mimo tej trudnej sytuacji jest też normalna rozmowa.
No wróćmy jeszcze do wyborów prezydenckich. Rafał Trzaskowski przyjedzie do Słupska, czy nie ma takich planów?
Tak, chcę, żeby Rafał Trzaskowski przyjechał do Słupska, czy to przed pierwszą, czy przed drugą turą, to myślę, że jest bardzo ważne, to jest, musimy mobilizować wyborców, również na tych terenach, gdzie to poparcie jest dużo wyższe dla nas niż średnia krajowa. Rafał był jedną jego z pierwszych wizyt w poprzedniej kampanii, to była właśnie ziemia słupska. Tak trochę to robiliśmy to bardzo szybko wtedy, bo ta kampania była też taka specyficzna. Byliśmy w trakcie pandemii, była taka konferencja.
A to będzie otwarte spotkanie, czy tak jak ostatnio z premierem Tuskiem, jeszcze wtedy jak nie był premierem w hali Gryfia?
Chcielibyśmy takie otwarte spotkanie, nie wiem czy akurat w tym miejscu, tak, ale takie otwarte, no przynajmniej środowiskowe, ale jakieś takie szersze spotkanie, tak, żeby każdy, kto chce porozmawiać z Rafałem Trzaskowskim, a przynajmniej go posłuchać na żywo, żeby mógł.
To będzie ostra kampania do końca, pana zdanie?
Będzie ostra kampania do końca. Ciekawa, bo każde wybory są jakieś inne, ciekawe. Ja cały czas głową kręcę, nie mogę wyjść ze zdumienia, kogo ten PiS wystawił. Znaczy,
Ale to chyba nie jest wasz problem.
No nie jest nasz problem, nieprawdopodobne. Mając byłego premiera Morawieckiego, mając tego Czarnka, którym mogliby powalczyć o elektorat Konfederacji, oni postawili na człowieka, którego kompletnie nie sprawdzili i co chwilę takie trupy z szafy wypadają wokół tego
Nawrockiego. Mówią, że premier Morawiecki by był łatwy do atakowania, no bo był premierem przez X lat i tutaj jakby też pewne rzeczy, które PiSowi nie wyszły, spadają mu na głowę.
Łatwy do atakowania, ale ktoś, kto jest aktywny w polityce od lat, jest bardzo trudny, znaczy trudno coś wyciągnąć wokół niego, czego by jeszcze opinia publiczna nie wiedziała. No trudno czymś opinię publiczną zaskoczyć. Czyli z Nawrockim to jest nieprawdopodobne, co tam się dzieje.
Czyli wróg to wróg, ale na własnej krwi wyhodowany, tak?
Nie tak, tylko nie w ten sposób, tylko że PiS mógłby się bezpiecznie czuć. Postawili kogoś, kto jest jedną wielką niewiadomą, ma dziwne konotacje takie, no nie chcę tego nazywać po imieniu, bo tak bardziej, no bo a są jakieś dziwne konotacje sprzed lat i prezydent, który dysponuje prawem łaski kogoś takiego wystawić na prezydenta. Nieprawdopodobne.
Ale też właśnie przeciwnicy polityczni mówią, że naciągacie sprawy, które nie są takie, jakie są, jak wyglądają na pierwszy rzut oka.
No, co mają mówić? Co mają mówić? Ale jak wie pan, jak się z nimi prywatnie porozmawia z politykami PiSu, to nie
sobie... Ale pan by chciał na przykład, żeby odbyła się taka duża debata między poszczególnymi kandydatami? Nie, kandydatami
wszystkimi,
nie
wiem, w pierwszej turze pewnie powinna się odbyć debata.
Ale jeden na jeden, czy w szerszym gronie?
W pierwszej turze myślę, że to, że jednak ze wszystkimi, bo to trudno rozstrzygnąć w tej chwili, z kim jeden na jeden, no bo Rafał Trzaskowski jest liderem, ale tak naprawdę mamy, no, większość sondaży, gdzie jednak drugi jest pan Nawrocki, ale są i też takie sondaże, gdzie jest kandydat Konfederacji drugi, rzadziej, ale są takie sondaże, albo bardzo blisko pana Nawrockiego, więc w pierwszej turze myślę, że za wszystkimi kandydatami jednak taka debata powinna być.
Dziękuję bardzo. Szef Dziękuję. Klubu Platformy Obywatelskiej Zbigniew Konwiński był naszym gościem.
Dziękuję.